Z Ewangelii według świętego Łukasza. Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło, a gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były niejako na uwięzi, także go nie poznali. Gdy przybliżyli się do wsi, do której zdążali, on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby pozostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W niedzielny poranek w audycji Głos na Pustyni bardzo serdecznie wita się z Państwem ksiądz Mariusz Rosik. Proszę Państwa, przeczytana przed chwilą Ewangelia o wędrówce dwóch uczniów do wsi zwanej Emaus, położonej niedaleko od Jerozolimy, stała się podstawą do tego, by w 2009 roku w Polsce ustanowić niedzielę biblijną. Trzecia niedziela wielkanocna od 2009 roku w naszym kraju obchodzona jest jako niedziela biblijna. Zwróćmy uwagę, że wyprzedziliśmy nawet Kościół powszechny, bo przecież dopiero rok temu papież Franciszek ogłosił w całym Kościele powszechnym niedzielę Słowa Bożego. Dlaczego akurat ta Ewangelia? Dlatego, że pojawia się tam to piękne zdanie. Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? Niedziela Słowa Bożego ma nas zachęcić, proszę Państwa, do sięgnięcia po Pismo Święte. Pismo Święte, oprócz tradycji, jest jednym z filarów naszej wiary. I to prawda, że Biblia może być księgą trudno zrozumiałą, że gdy po nią sięgamy, natrafiamy na fragmenty, które przy pierwszej lekturze niewiele nam mówią. A wszystko dlatego, że Biblia powstała w czasach i kulturze bardzo odległej od naszej zachodniej mentalności. My jesteśmy wychowani, ukształtowani przez myśl filozoficzną starożytnej Grecji, przez myśl prawniczą starożytnego Rzymu, a tymczasem Biblia powstawała w mentalności semickiej, która jest bardzo różna od zachodniej cywilizacji. Spróbujmy, proszę Państwa, przypatrzeć się choć kilku różnicom, dlatego że świadomość tych różnic pozwoli nam głębiej zrozumieć Pismo Święte, gdy sięgamy po jego lekturę. Otóż myślenie Hebrajczyków zakotwiczone jest w pojęciach i obrazach konkretnych, nie abstrakcyjnych. Dla Hebrajczyków liczyły się wydarzenia historyczne, ich wpływ na chwilę obecną. Pojęcia abstrakcyjne początkowo w języku hebrajskim w ogóle nie istniały. Dopiero z czasem zaczęto je tworzyć w oparciu o nazwy konkretnych przedmiotów czy zjawisk. Myślę, że wszyscy wiemy, że w języku hebrajskim słowo pokój brzmi szalom. Ale szalom, proszę Państwa, w pierwszym znaczeniu oznacza całość. Oznacza pełnię, coś, co jest nieprzełamane, niepodzielone. I dopiero właśnie na podstawie takiego znaczenia utworzono bardziej abstrakcyjne słowo pokój, które właśnie oznacza harmonię, pełnię. Widzimy więc, że każde abstrakcyjne pojęcie w języku hebrajskim jest zakotwiczone w konkrecie. Natomiast zupełnie inaczej ma się rzecz z pojęciami abstrakcyjnymi u Greków, którzy już na wiele wieków przed Chrystusem posługiwali się takimi terminami jak prawda, dobro, piękno, pokój, szczęście, cnota. Sprawił to oczywiście zakrojony na szeroką skalę rozwój myśli filozoficznej. Grecy i Hellenowie wydobywali z rzeczywistości to, co jest w niej stałe, co można wyodrębnić jako pewną prawidłowość. I właśnie dlatego tworzyły się pojęcia abstrakcyjne. Myślenie Greków różni się od konkretnego myślenia Żydów już w podstawowej perspektywie gramatycznej. Otóż podstawowym czasem gramatycznym wśród Żydów był czas przeszły. Swą zasadniczą formę przyjmował od trzeciej osoby liczby pojedynczej. Ktokolwiek uczy się języka hebrajskiego, proszę Państwa, ten wie, że odmiana czasownika zaczyna się tam od trzeciej osoby liczby pojedynczej. On zrobił. Odnosiło się to do konkretnego wydarzenia z przeszłości, które ma wpływ na dzień dzisiejszy. Wydarzenie to dokonało się i ma charakter obiektywny. A Grecy? W Grecy odwrotnie. Myśleli subiektywnie i abstrakcyjnie. Stąd podstawową formą gramatyczną jest dla Greków pierwsza osoba liczby pojedynczej czasu teraźniejszego. Tak jak dla nas. Ja widzę, ja idę, dopiero później ty, on. Istotne bowiem w tej greckiej mentalności jest działanie podmiotu mówiącego. Idąc dalej w tym wywodzie, należy stwierdzić, że Grecy lubili analizę rzeczywistości w formie dyskursu filozoficznego, w którym podstawowym tworzywem był rzeczownik. Natomiast Hebrajczycy wybierali dawne wydarzenia, przepowiednie albo wydarzenia przyszłe i fundamentem tworzącym ich narrację jest przede wszystkim czasownik. To on umożliwia opowiadanie historii, to on umożliwia przedstawianie poszczególnych wydarzeń, łączenie ze sobą faktów. I właśnie dzięki temu ta narracja hebrajska jest bardzo żywa. Dalej, proszę Państwa, myślenie Greków było myśleniem opartym o wywód logiczny, w którym liczyło się następstwo zdarzeń, ciąg przyczynowo-skutkowy. Twierdzenie, którego nie można było uzasadnić logicznie, nie było wiarygodne. Natomiast myślenie Hebrajczyków jest myśleniem obrazowym, w którym niekoniecznie liczy się logiczne następstwo zdarzeń. Niech za przykład posłuży nam znana Jezusowa przypowieść o zaproszeniu na ucztę weselną, przypowieść, która budzi pewne trudności interpretacyjne z punktu widzenia właśnie logiki. Otóż pewien pan zaprosił na wesele wszystkich, z ulic, z opłotków, z pól, wszyscy więc wszyscy. I nagle okazało się, że ktoś nie ma stroju weselnego. Pan wyrzucił takiego na zewnątrz i mówi, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Z punktu widzenia logiki budzi to pewien dyskomfort. Skoro wszyscy są zaproszeni, jakże może się dziwić ten, który wyprawia wesele, że ktoś nie ma stroju weselnego. A tymczasem dla Żydów nie ma tu żadnego kłopotu. Obraz pierwszy jest prawdziwy. Bóg wszystkich zaprasza na ucztę. Prawda? Prawda. Obraz drugi również jest prawdziwy. Jeśli ktoś nie jest godzien, by być na tej uczcie, z punktu widzenia nauki chrześcijańskiej powiedzieliśmy, jeśli ktoś nie ma szaty łaski uświęcającej, ten nie może znaleźć się na uczcie weselnej Mesjasza, którą jest Eucharystia. Prawda? Też prawda. Dla Żydów nie ma kłopotu, że pomiędzy tymi dwoma obrazami nie ma logicznego związku. Myślenie żydowskie bowiem jest myśleniem obrazowym. Dalej, proszę Państwa, takie hebrajskie preferencje do aktywności, do działania oraz greckie preferencje do kontemplacji rzutowały także na odmienny sposób patrzenia na historię i na czas. Z punktu widzenia graficznego można przedstawić bieg czasu u Hebrajczyków w formie linii ciągłej. U Greków natomiast w formie koła. Czas w ujęciu linearnym, hebrajskim, wypływa z założenia, że historia ma swój początek, był to akt stwórczy Boga, i kolejne wydarzenia rozwijają bieg dziejów. Każde wydarzenie wnosiło w historię świata nową jakość, a odmiennie pojmowali czas Grecy. Czas, niczym fortuna, kołem się toczy. Wydarzenia powracają cyklicznie, podobnie jak pory roku. Zwróćmy uwagę, że w Kościele przyjmujemy połączenie obu tych koncepcji czasu. Z jednej strony wiemy, że od stworzenia świata aż do paruzji, czyli przyszłego przyjścia Chrystusa na ziemię, czas biegnie linearnie, ale z drugiej strony co roku powtarzamy te same święta, te same celebracje, czyli sięgamy po taki cykliczny bieg czasu obecny w myśli greckiej. Te podstawowe różnice w mentalności hebrajskiej i greckiej mogą nam pomóc w zrozumieniu Pisma Świętego. Proszę Państwa, powróćmy na chwilę do naszej Ewangelii. Uczniowie wyszli z Jerozolimy, zmierzali do Emaus, wiosce nie wiadomo gdzie leżącej, nie wiadomo o jakim znaczeniu, ale gdy spotkali Chrystusa, powrócili do Jerozolimy. To, co dla nich najważniejsze, dokonało się w drodze. To tam rozpoznali Jezusa po łamaniu chleba, gdy wyjaśniał im Pisma. Podobnie może być z naszą lekturą Pisma Świętego. Gdy sięgamy po te same fragmenty, wychodzimy od niego, czytamy, rozmyślamy i po pewnym czasie możemy wrócić do tego samego fragmentu, ale to, co najważniejsze, dokonuje się podczas lektury. Za każdym razem możemy spotkać Jezusa, który przemawia do nas przez karty Pisma Świętego. Proszę Państwa, budzi się dzień. Przed nami kolejna niedziela, tym razem niedziela biblijna. W dużej mierze od nas zależy, czy przeżyjemy ją mądrze i z pogodą ducha. A właśnie tego wszystkim Państwu życzę ksiądz Mariusz Rosik.